Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu, w sobotni poranek w naszym programie Zasiane historie. Witam Państwa, Bogna Bender-Motyka. Zapraszam Państwa do muzeum, gdzie młodzież lubelskich szkół uczestniczy w warsztatach. Skupimy się dzisiaj przede wszystkim na lnie. Len to taki niezwykły surowiec, który zbierany wczesną jesienią po specjalnej obróbce jest gotowy do przetwarzania. Z nasion wyrabiamy zazwyczaj olej, a same włókna dzięki pracowitym rękom gospodyń będą tworzyły czarodziejskie nici. I na tych niciach dzisiaj się w programie skupimy. Zapraszam Państwa do słuchania.
Zasiane historie.
W zagrodzie Skorytkowa, na samym początku sektoru Roztocze, mamy przepiękny warsztat, na którym przygotowywane są perebory. Jest to bardzo misterna, pracochłonna i wymagająca ogromnej sprawności rąk i niezwykłej inteligencji praca. Właśnie weszła grupa, idziemy im potowarzyszyć.
Dzień dobry.
Mogłaby się Pani przedstawić?
Kowalewska Stanisława. Przyjechałam z Nowego Choleszowa. To jest powiat włodawski. No, zajmuję się tkactwem od dzieciństwa właściwie. Tylko najpierw to robiono było rzeczy takie podstawowe jak chudniki, ręczniki. No, takie rzeczy kiedyś to się wszystko przydawało. A teraz robię od 30 lat, to już robię perybory, stroje ludowe, bieżniki, ręczniki, prowadzę warsztaty. Teraz dużo jest chętnych na te rękodzieło. Nie takie to proste, bo to trzeba przybierać deseczko, wybierać różne wzory, motywy. Czasami trzeba różne wzory i z głowy zapamiętać. Mamy wzór, ale do tego wzoru trzeba, żeby dodać, żeby miało to jakiś kształt trochę. Żeby miało ręce i nogi, jak to się mówi.
To są bardzo stare wzory, stara kolorystyka i to jest tradycja właśnie z tych obszarów, prawda?
Z naszych terenów, tak. Tu akurat my staramy się robić stroje podlaskie. Jesteśmy na terenie Polesia, ale my robimy stroje podlaskie.
Cała ta tkanina nie będzie jednym kawałkiem. Ona czemuś służy, prawda?
Tu każda część, które jest natkane, to ona do czegoś się przyda. Czy na mankiet, czy na stójeczkę, czy na rękawy tutaj, które umieszczamy na stroju ludowym. Przecież teraz i stójki potrzebne, i na ramienniki. Ten materiał, który tutaj jest, on się do czegoś zawsze przyda.
To są przede wszystkim wzory geometryczne, pasy. Zygzaki, prostokąty, całe takie długie pasy. Jaką szerokość ma cała ta tkanina?
I są wzory i kwiatowe też jeszcze, kwiatowe. O, tutaj na tym można zobaczyć. Ja zdejmę, dobrze? Oto akurat jest wzór o ten na koszulę, o tutaj. Za mankietem, o tutaj, o, do tego paska. I to jest wzór podlaski. I to jest wzór dwustronny. Bo jeżeli jest pięć tych par nitek, to się nazywa strój podlaski. Bo jeżeli więcej nitek przychodzi o takich, na przykład o tutaj, to już nie jest dwustronny wzór. Za dużo tych nitek wystaje i to nie jest nasz już. O, patrz pani, o tutaj. Tu już nie jest dwustronny. A nasze podlaskie bardziej są dwustronne. Z jednej strony tak samo i z drugiej strony tak samo. Że te niteczki są wszystkie wtkane.
Ten rękaw, który powstanie, będzie bardzo bogaty, bo sam ten pasek myślę, że ma no, dobrych 12 centymetrów. Jak długo właśnie pani tka taki fragment?
Taki fragment, ten, który jest tutaj, jest chyba z 15 centymetrów. Półtora dnia tkam. Za dzień nie utkam.
To teraz będziemy patrzeć, jak pani wykonuje to.
Są też inne wzory, to też jest akurat na dwa rękawy. To już motyw jest inny. To motyw nas czysto podlaski. O. Wsadziłam to deskę drugą za płocho. Za niczelnicami wsadziłam drugą deskę. I teraz przykładam sznureczek. Przykładam dlatego ten sznureczek, żeby jak wzór przybiorę do polowy, żeby za polowo nie przybierać, tylko po tej nitetce wsadzam deskę i robi się wzór drugi, następny. No i teraz zaczynamy tkanie. Wyciągamy wszystkie deseczki, wyciągamy tę drugą. Ja bardzo szeroka jestem. I teraz to się nazywa czułenko. W czułenku jest cewka nawinięta wątkiem, nićmi do tkania. I już teraz wzorek się robi. O, i znów sprowadzam, tak trzy razy musimy to niteczko rzucić. I znów przywijamy to białą niteczko. No dużo pracy jest, pewnie. I jeszcze raz. I teraz tak, robię takie koniuczynkę. I tak, trzy do dołu, trzy do góry, trzy do dołu, jedno do góry. I trzy do dołu, jeden do góry, trzy, jeden i tak dalej do końca. I muszę te wszystkie, ale tych niteczek jest 1200 niteczek tych.
1200?
Tak, 1200, aż.
Każdą trzeba policzyć, słuchajcie.
Wow.
Tu jak się pani pomyli,
wyobrażam sobie.
O jedno,
to nie wyjdzie wzór. Tak.
Widać.
Czy to można miesiąc robić?
No miesiąc jednego wzoru się nie zrobi, bo prawda? Za długo trochę. Już niedługo.
A to rękodzieło ile ma lat?
Które?
A to
rękodzieło, ten warsztat ma 85 lat.
Zasiane historie.
To jest jeden z najstarszych domów na terenie skansenu, 1798 rok. Natomiast jego wnętrze, wyposażenie, jakie my pokazujemy, to jest rok 900. I tutaj mieszkał bogaty gospodarz, który, jak to się kiedyś mówiło, był zawołanym tkaczem. Stąd mamy warsztat tkacki, na którym tkał płótno dla siebie, ale również na zamówienie. Dostarczano mu nici i on z tych nici, bo nici każdy sobie musiał sam uprząść, z tych nici tkał płótno. I z tego płótna było robione wszystko, co było niezbędne. Tak jak pani już mówiła wcześniej, ręczniki, prześcieradła, poszwy na poduszki, poszwy na pierzyny, bo pod pierzynami, no i oczywiście strój. Czyli mamy tutaj grube rzeczy, kaftany, sukmany, koszule, to już jest z cieńszego, portki, to wszystko było robione z domowej produkcji płótna, materiału i to późniejsze to również ręcznie, nićmi zrobionymi przez samego siebie, więc trzeba było sobie ten len najpierw wyhodować, później go obrobić, z tego zrobić nici, to była domowa produkcja.
Naszą grupę oprowadza pani Małgorzata Libera. Pani Małgorzato, w Chałupie Skorytkowa mamy dwa warsztaty, prawda? Przy jednym pracuje pani, która organizuje pokaz dla dzieci, ale mamy tutaj jeszcze drugi warsztat.
To jest ten warsztat oryginalny, na którym pracował Józef Bednarz, mieszkający w tej chałupie i on na tym warsztacie tkał właśnie te płótna na zamówienie. Natomiast drugi, ponieważ to jest bardzo duża, bardzo przestronna izba, wykorzystaliśmy, że się zmieści i możemy pokazywać coś, czego na razie nie pozwalają nam. Nie mamy pieniędzy na kolejne budynki po prostu, które mamy z tego regionu, gdzie taki warsztat się powinien znaleźć. Także wykorzystujemy tutaj i przy okazji możemy pokazać, ja to nazywam haftem na warsztacie tkackim, piękne rzeczy, jakie były robione na wsi do strojów ludowych. Strój biłgorajski również jest bardzo ładnie dekorowany, z tym, że on jest haftowany. Natomiast tutaj ten strój podlaski to jest właśnie strój taki już tkany, te wzory tkane na warsztacie tkackim. I my jesteśmy w chałupie, która jeszcze ma bardzo stary piec, palenisko otwarte, w którym stawiano garki, żeby je ugotować. Do tego służył tylko taki trójnóg żelazny nazywany wilkiem. No i oczywiście musiały być widełki do wyciągania tych garów z tego otwartego ognia, żeby się nie poparzyć. Mamy bardzo też ciekawą rzecz w chałupach wiejskich, stoły. Stoły bardzo wcześnie się pojawiają w izbach, natomiast funkcję, jaką my znamy stołu, zaczynają pełnić bardzo późno, bo przy stole nie spożywano posiłków. Na stole, tak jak tutaj widzimy, stoi pasyjka, leży chleb i to jest też informacja dla dzieci, że tym chlebem częstuje mama. Chleb napoczyna matka, że się samemu tego chleba nie rusza. Natomiast posiłki były jadane przy niskich takich stołkach, taboretach, na których ustawiano w zależności od potrawy, jaką mamy, albo jedną miskę, albo dwie. Siadano dookoła na małych stołeczkach, oczywiście siadali dorośli. Jak starczyło, to siadały dzieci, a jak nie, to jadły na stojąco. Każdy łychę drewnianą, bo to jest okres jeszcze drewnianych łyk, w garść i to jest wspólne jedzenie z tej jednej michy. No i też ciekawostka, że jeżeli się trafiały jakieś kęski takie lepsze, to wiadomo, że mógł zjeść tylko gospodarz, nie dzieci.
Zasiane historie.
Nad zagrodą z Żukowa unosi się dym, to znaczy, że coś ciekawego się w zagrodzie dzieje. Przed nami ucieka kura z kurczątkami w obawie, że coś się może stać jej dzieciom po kamiennych schodach. W tym momencie już ciągnięci zapachem podpłomyków wchodzimy do chałupy, gdzie Bogna Głuchowska z działu edukacji opowiada dzieciom, uczestnikom warsztatów o tym, jak się chleb robiło i jakie tej cotygodniowej uroczystości towarzyszyły zwyczaje.
I teraz tak, jak ciasto już tam sobie podrosło. W międzyczasie piec się rozgrzał, a poznajemy to po tym, że kamienie, którymi on jest wyłożony w środku, zaczynają bieleć. To są kamienie wapienne, także one robią się takie bielutkie, jak są dobrze nagrzane. To jest moment, kiedy resztki palącego się drzewa wyciąga się z pieca i w to miejsce na łopacie wkłada się chleby. Te chleby mogły mieć nawet 8 kg, to były olbrzymie bochenki, więc piekły się 1,5 godziny w piecu. W tym czasie mama zamykała piec zatułką taką metalową, robiła nad piecem znak krzyża, no i nie siadała. Mówiło się, że jak mama siądzie, to ciasto opadnie, zrobi się zakalec, więc nie wolno było usiąść. Trzeba było tutaj chodzić, stać i tego pieca pilnować, żeby ciasto równo rosło. Trzonkiem łopaty można było postukać w sufit. Mówiło się, że ciasto równo rośnie, jeżeli trzonkiem łopaty właśnie postuka się w sufit. Były inne zwyczaje związane z tymi narzędziami. Na przykład, jak mama operowała łopatą w piecu, nie wolno było przechodzić nad nią, bo ciasto opadnie. Nie wolno było przechodzić pod łopatą, bo groziło to utratą włosów. Także bardzo różne dziwne zwyczaje wiązały się z chlebem i z jego wypiekiem. Jak ciasto było gotowe, jak chleb był upieczony, wyjmowało się go i ono trafiało tutaj na taką wysoką półkę. Jak myślicie, dlaczego akurat tutaj?
Bo tam jest cisza?
No trochę tak, on tam mógł sobie spokojnie wystygnąć. Ale popatrzcie, czy na przykład, załóżmy, 8-letnie dziecko sięgnęłoby tutaj?
Nie.
I to był właśnie powód. Dlatego, że dzieciom samym nie wolno było chleba brać. Chleb był wydzielany. Mama była odpowiedzialna za to, żeby go upiec i za to, żeby nim sprawiedliwie obdzielić całą rodzinę. A nie było to tanie pożywienie. Najtańsze na wsi były ziemniaki, chleb był dosyć drogi, także w bogatszych domach jadło się go raz dziennie, a w biedniejszych rzadko, od święta, a może nawet wcale. Słucham.
Czyli ta deska była, żeby dzieci same nie wzięły tego chleba.
Tak, on tutaj właśnie leżał przez cały tydzień w takim przewiewie, żeby nie zapleśniał, po to, żeby był bezpieczny właśnie przed dziećmi.
A dorośli mogli go wziąć tak po prostu?
Właściwie to mama była odpowiedzialna za obdzielenie rodziny i to ona ten chleb kroiła. Dzieciom nie wolno było tego chleba brać i samemu kroić na przykład. Wyobraźcie sobie, że małe dziecko, jak miałoby ukroić taki 8-kilowy bochenek, no to nie byłoby mu lekko, prawda? Szczególnie taki, który miał na przykład tydzień. Więc zdarzało się, że dzieci same tam dostały się do tego chleba i próbowały go ukroić, ale wtedy mama je karciła i mówiła: nie potrafisz chleba ukroić, znaczy, że nie potrafisz jeszcze na niego zapracować.
A czy cała rodzina jadła chleb, czy tylko dzieci i mama?
Z chlebem było tak, zresztą w ogóle z tą żywnością na wsi, że mama obdzielała rodzinę chlebem, ale zaczynała, jak myślicie, kto pierwszy dostał jeść w rodzinie?
Mama.
Nie. Jeszcze jakieś pomysły?
Tata.
Tak, bardzo dobrze. A jak myślisz, dlaczego?
Bo tata pracuje i jest zmęczony.
Bo to właśnie tata pracuje i tata musi dostać pierwszy.
Bo był najstarszy i najwięcej potrzebuje chleba, żeby najwięcej się pożywić, bo on najwięcej pracuje w całej rodzinie.
Tak, to są wszystko bardzo dobre odpowiedzi. Tata był w domu najważniejszy, bo od niego zależał byt rodziny. To był warunek, żeby tata był, żeby rodzina przeżyła. Jak taty zabrakło, mogła cała rodzina zginąć. Dlatego o niego dbało się najbardziej i dlatego on pierwszy musiał się najeść. A jako, że chleb był drogim pożywieniem, więc bardzo go szanowano. Jeszcze był drugi powód, dla którego chleb szanowano. To był dar Boży, więc nie wolno go było pod żadnym pozorem zmarnować, wyrzucić. Chleb nie mógł spleśnieć. Jeżeli go się dawało komuś, nie człowiekowi, no to tylko w takiej postaci rozdrobnionej dla zwierząt. Inny zwyczaj mówił o tym, że jeżeli chleb w domu był i ktoś potrzebował chleba, ktoś przyszedł i poprosił, to też był obowiązek się z nim podzielić. Chleba się nigdy nie pożyczało. Chlebem się zawsze dzieliło. Były nawet takie osoby, tak zwane dziady proszalne, które chodziły i po prostu od chałupy do chałupy prosiły o jedzenie i specjalnie dla nich pieczono pod płomyki. To jest to samo ciasto chlebowe, tylko ma taką mniejszą formę. Pieczone są przed płomieniem, co oznacza, że jeszcze zanim cały piec się nagrzał, mama z boku formowała takie placki i przed ogniem, przed płomieniem piekła takie chlebki. I one leżały tutaj, służyły albo dzieciom, które wróciły na przykład z pastwiska i były bardzo głodne, a chleb jeszcze się nie upiekł, można było nimi je obdarować, albo właśnie dawano je też dziadom proszalnym. A w ogóle podpłomyk to jest najstarsza forma chleba. Jak myślicie, ile lat już ludzie jedzą chleb?
1000?
Więcej.
2000?
Więcej.
80?
No trochę za dużo.
5000?
30000?
No tak, mniej więcej w połowie. 12000 lat już jemy chleb. To były jeszcze czasy kamienia młodszego, kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach i piekli sobie właśnie takie małe placki. One jeszcze wtedy w ogóle nie wyglądały ani jak chleb, ani jak te podpłomyki. To była tylko woda z mąką zmieszana, pieczona w popiele albo na gorących kamieniach. I to był pierwszy chleb. Dzięki archeologii, wykopaliskom już wiemy, że wtedy on w diecie człowieka się znajdował. Ale mówiąc o tym chlebie, o którym ja mówię dzisiaj, czyli tym załóżmy sprzed 80-100 lat, to ten chleb nie zawsze wyglądał tak jak chleb. To są oczywiście te 5-8-kilowe bochenki. Tutaj pokażemy dzieciom. O tak wyglądały. Ale ten chleb towarzyszył jeszcze człowiekowi w ważnych momentach życia i wtedy przybierał inną formę. To jest kołacz albo korowaj nazywany. Dzisiaj na weselu takim ważnym momentem jest, kiedy wjeżdża tort weselny, prawda? A dawniej to był właśnie taki okrągły chleb, no nie taki okazały, ale pleciony. On mógł wyglądać tak, mógł mieć takie innego rodzaju plecionki na wierzchu. Były i takie formy chleba z figurkami Adama i Ewy i drzewa życia. Prawda? To jest wszystko z chleba, tak. No, były specjalne takie kobiety, które piekły ten kołacz albo korowaj. Mówiono na nie korowajnice. No i zwyczaj był taki, że na wesele można było upiec go tylko raz. Także jeżeli nie wyszedł, no to trudno. Innym ważnym momentem życia człowieka jest, kiedy się rodzi, prawda? I on też człowiekowi wtedy towarzyszy. To są chrzestne matki, które na znak tego, że akceptują to, że zostały poproszone na chrzestne, przynoszą swojemu przyszłemu chrześniakowi kukiełki. Takie plecione bułki, trochę jak w formie takich becików, prawda? No, rogaliki raczej są zakręcone, to są takie podłużne bułki, trochę do chałek podobne, tylko olbrzymie. One mogły nawet 6 kg ważyć, a ważne było, że im większa była bułka, tym lepiej dziecku miało się powodzić w przyszłym życiu. Więc to był też taki prezent.
Zasiane historie.
A my się przeciskamy przez tłum dzieciaczków, które obserwują, jak się pracuje na przęślicy. Mogłaby się pani nam przedstawić?
Myszak Czesława z Bukowy.
Pani przędzie na przęślicy. To jest pradawny sposób przędzenia lnu. Mogłaby nam pani parę słów powiedzieć na temat tego, jak pani tę nitkę przędzie i jak się nazywają elementy tego urządzenia?
To jest przęślica, a to jest krężel. Oto, na które się nakłada przędziwo. To jest przędziwo lniane. I z tego się wytwarza nitki, z których się wyrabia płótno, to, które tam jest na łóżku, takie prześcieradła białe, a tam na tym wisadle jest bielizna, jak dawno mężczyźni nosili koszule, kalesony, to wszystko. Tak, i to zamiast szafy, to tak było wszystko na widoku, żeby było widać te ubrania. A te nitki, to one bardzo wymagały dużo pracy. No i teraz już mało kto sieje, nie wyrabiamy tego, bo to nie będzie potrzebne już w życiu na pewno naszym dzieciom, tylko pokazujemy, żeby tą tradycję przekazywać naszym dzieciom i wnukom.
Jak duży motek przędzie się? Ile on ma metrów? Czy pani mogłaby nam coś jeszcze na ten temat powiedzieć?
To trzeba, na motowidło się te nitki owija i 60 takich jest pasemek i w każdym pasemku jest 60 nitek. To się tak musiało wyliczyć, żeby później na prowadzenie tej przędzy na warsztat, bo żeby to się zgadzała ta szerokość tego płótna, bo to później to było potrzebne do wyrobienia ubrań, żeby ta szerokość była zawsze równa. Ciężka to praca była kiedyś dla nas, bośmy musieli od maleńka do 5 klasy chodziłam, już umiałam prząść, musiałam rodzicom pomagać. Bo to z tego było utrzymanie, nie było za co kupić i nie było tyle ubrań, co teraz jest. Tak było kiedyś, ciężko nam żyć było, ale dobrze, że teraz nam jest lepiej, nie?
Szkoda, że państwo nie widzą, jak pani ma zgrabne palce i w jaki sposób ta nitka powstaje. No widać, że pani ma wprawę niesamowitą.
Jeszcze się pamięta od młodych lat. Tego się nie da zapomnieć w rękach, tego uczucia, jak się wyrabiało nitki. I tak już 15 lat tu przyjeżdżamy do skansenu. Bardzo nam miło, tylko czekamy tego na zaproszenie, żeby nas tu zaprosili na to spotkanie. I bardzo nam miło tu przybywać.
Zasiane historie.
Nitka wypieszczona rękami gospodyni była surowcem do stworzenia tkaniny i tak to zazwyczaj wyglądało, ale czasami, gdy któraś gospodyni miała jeszcze serce i wyobraźnię i czas, to zajmowała się haftem. My wchodzimy w tej chwili do chałupy z Chrząchowa, która znajduje się w części Powiśle nad samą rzeką Czechówką przy zbiorniku. Tu w chłodzie przyjemnym spotykamy się z panią. Mogłaby się pani przedstawić?
Dzień dobry. Helena Nowacka-Długołęcka. Dzień dobry.
Pani Heleno, na stole, czy na stołach, mnóstwo kłębków, ale także takich półproduktów. Pani tutaj robi cuda, prawda? Na szydełku.
Nie wiem, czy cuda. Wszystko, co tutaj wisi, oprócz jednego obrusu, który tam leży na rogu, to jest dzieło moich rąk. To jest taki stary obrus mojej babci z kuferka Wiano. Się nazywało. O ten, on ma 100 lat i właśnie jak zaczynam z dziećmi te warsztaty, to im to pokazuję i mówię, że 100 lat temu te nasze babcie próbowały sobie te stare chałupki tak ozdabiać. Ja po prostu Nauczyłam się tego od mojej cioci. Nie poznałam tej babci, bo ona zmarła wcześniej niż ja się urodziłam. Ciocia to przechowała, nauczyła mnie haftować. Takie, pamiętam, jak dziecko byłam, jak stałam przy tym, bo to nie jest jedyny, są jeszcze inne obrusy z tego kuferka. Tak sobie obiecywałam, że jak urosnę duża, to sobie się nauczę haftować i sobie nahaftuję. To sobie nahaftowałam. To co?
No tak, ale haft poza tym, że pozwalał rozwijać się twórczo kobiecie, to także dzieci uczył cierpliwości. Uczył je poczucia estetyki,
wyobraźni,
staranności i tego, że jak się coś zaczyna, to należy to skończyć.
Tak, i to są bezcenne są w takich przypadkach babcie. Cierpliwości drugiej babci doświadczyłam, bo też przędła tkała, robiła różne piękne rzeczy i wszystkiego nas uczyła. I jeszcze okraszała to wszystko piosneczkami. To było takie cudne. Więc po prostu nauczyłam się tego i wiem, że jest taka potrzeba, że dzieciaki chętnie to robią, tylko trzeba mieć właśnie dużo cierpliwości. Może jest trudno w takich dużych grupach, jak przychodzą, ogarnąć to wszystko. Małe grupki, wtedy jest cudo. Cuda się robi.
A tak.
Tutaj próbujemy na szydełku, bo to jest najprościej. Dlatego są duże szydełka, grube włóczki. Efekt jest natychmiastowy. W te kilkadziesiąt minut, jakie tu możemy poświęcić, są w stanie zrobić sobie jakiś drobiażdżek, bransoletkę, cokolwiek, żeby móc zabrać do domu, powiedzieć, zrobiłem.
Tak naprawdę trzeba byłoby teraz dzieciom telefony pozabierać, prawda? Ale może i w tych telefonach mogą się nauczyć, jak wykonać dany przedmiot zachęcony warsztatami u nas, prowadzonymi przez panią.
Tak, to właśnie im mówię, że ten kciuk, który tam klika w tą komórkę, bardzo się przydaje, bo tym kciukiem trzeba nitkę przytrzymywać. I mówię, taki wytrenowany, to tu przy samym szydełku. Trzeba przytrzymać tą nitkę. Także no, to po prostu wymaga cierpliwości, ale to sprawia wiele radości, przynajmniej mnie. Bo ciągle sobie coś tam wymyślam, ciągle sobie tworzę. Zawsze mówię, że trochę robię to z zadziwienia, no bo skąd te babcie kiedyś 100 lat temu czerpały motywy? No z tego, co je otaczało. Bogu dzięki, na moim południowym Podlasiu, z którego jestem, jeszcze są miedze i łąki normalne i tak zawsze sobie łażę i chodzę, a potem sobie rysuję i tam haftuję, to panie zobaczą na tamtych różowo-beżowych, to są własne moje pomysły na podlasińskie motywy.
To podejdźmy do tych obrusików.
To są te właśnie takie zadziwienia zawsze mówię, bo piołę swój warzywnik i mówię, Panie Boże, nawet te badyla stworzyłeś piękne, to te wiechcie do domu przynoszę, rysuję sobie, potem je haftuję.
Ten różowy obrus jest letni.
Tak, to jest taka łąka wiosenna właściwie, taka z koniczynami pierwszymi, które gdzieś tam zakwitły, firletki i coś tam jeszcze.
Skrzyp, być może krwawnik, wszystko.
Jest to kropka, która gdzieś się tam zawieruszyła. Na tych są gryki, gdzieś tam nagietki, dziurawce, wrotycze, no to, co się jeszcze na naszych łąkach, polach i w miedzach znajduje. Także nie potrzeba naprawdę daleko szukać, żeby sobie znaleźć temat.
Tak, a ten taki zgrzebny, kremowy, z kolorami przede wszystkim żółtymi, to jest jesień. To już jest późne lato, to jest to, co mamy za oknem. Nawet te skrzypy są już takie zgniło-zielone. Wrotycz jeszcze króluje, bo go mrozy nie ścięły.
To czasami już jest ten drugi, bo pierwszy nieraz był ścięty, teraz jeszcze w tym roku drugi zakwitł już. To są przykłady haftów z innych regionów. Chciałam dzieciom pokazać, że po prostu jesteśmy krajem, który ma bogactwo. To są Kaszuby, ta bluzka to jest rzeszowski haft. Haft krzyżykowy, haft płaski. Tego jest naprawdę mnóstwo. Po prostu przebierać, wybierać i tworzyć.
No i jeszcze Richelieu.
Tak,
też
tak,
pani
tak.
Robi Richelieu, tak?
Też robię.
I tutaj piękny, świąteczny obrusik.
Tak, są wielkanocne motywy, bożonarodzeniowe, także myślę, że te dawne kobiety to tak musiały, no bo to się żyło według jakiegoś tam takiego bożego roku. Zimą był czas na haftowanie, dzierganie, szydełkowanie, druty, potem palmę trzeba było zrobić, to trzeba było wiedzieć, że tą brzuskę trzeba wstawić, żeby się rozwinęła, a całe lato to trzeba było nazbierać. Na przykład robię pisanki w naturalnych barwnikach, więc sobie muszę tych barwników przez lato nasuszyć, nazbierać, żeby potem tu czarna malwa, tutaj dziewanny trzeba nasuszyć, tu łupinek cebuli nazbierać. To jest taki cały okrągły rok, myśli się o tych rzeczach, żeby potem móc robić cokolwiek innego. I to było, mówię.
Nie da się sztuki od przyrody odłączyć.
Nie da się, na pewno nie, na pewno nie. I myślę, że to jest najlepsza inspiracja, rozejrzeć się dookoła. Świata, na którym żyjemy, to jest po prostu najcudowniejsze źródło inspiracji.
I tak kończymy nasz dzisiejszy spacer po Muzeum Wsi Lubelskiej, który rozpoczęliśmy nitką, a tak w zasadzie całym pękiem lnianej nici, jeszcze nie przetworzonej przez wyroby szydełkowe, przez haft, przez tkanie, żeby podsumować ten nasz spacer no, tymi słowami, które pani też potwierdziła, nie da się odłączyć sztuki od przyrody. I my w tym pięknym świecie Muzeum Wsi Lubelskiej funkcjonujemy i jak zwykle państwa do niego zapraszamy przez cały rok. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bogna Bender-Motyka.
Zasiane historie.